gdyby było pełno informacji na ten temat, to temat by był zamknięty. Napisałbym ten referat, historia by się dla mnie skończyła, ale ze względu na te trudności, na brak informacji, zaczęło to człowieka ciągnąć, ponieważ coś zaczął odkrywać.
Wszystko wzięło się od tego miejsca, w którym jako dziecko zamieszkałem.
To nie było tak, że ktoś nie chciał o tym mówić i wspominać, tylko nikt o to nie pytał.
Pierwszych Żydów poznałem po odkopaniu schodów.
Zaczniemy od naszego domu na ulicy Gilówka. Tam przed wojną mieściła się żydowska łaźnia rytualna, tak zwana mykwa, i było mieszkanie urzędującego rabina, też biura stowarzyszenia, które opiekowało się synagogą. W zasadzie to też początek moich zainteresowań wziął się od tego domu, od tego miejsca, gdzie mieszkałem, które od dzieciństwa było niezwykle tajemnicze i dość intrygujące. I było coś też w tej atmosferze takiego mocno elektryzującego, takiego zagadkowego. Zapalnik do działań, czyli książka, którą Michał z Grzegorzem zrobili, Mroczne sekrety Willi Tereska. I tylko od momentu, kiedy tą książkę zakupiłem w 2009 roku, to po prostu wszystko rzeczywiście eksplodowało u mnie.
Mój nauczyciel historii Grzegorz Moskal zlecił opracowanie referatu na temat Willi Tereska, w której w czasie II wojny światowej była siedziba Gestapo. I tych informacji było bardzo niewiele. Mordowano tutaj wielu ludzi, a dzisiaj nikt nic o tym za bardzo nie umie nic powiedzieć.
Miałem takiego przyszywanego tatę, pana Cześka. Często tutaj na zboczach pasał barany. On bajał o całej historii Rabki, o Zubrzyckich, o dworze, o Wieczorkowskim, o Kadenach. Mogłem go słuchać po 100 godzinami. Do tej pory, jak o tym mówię, to naprawdę jest mi bardzo ciepło. Jechaliśmy na tą żydowską drogę, dziury, kałuże.
No i widać, dojechaliśmy właśnie do schodów.
Który to był rok, Michał, jak żeśmy odkopali te schody? Bo ja już normalnie tego wszystkiego to... Czyli 11 rok, nie?
Tak, my zajmujemy się też wiele rzeczy, już nie pamiętamy.
Przed nami odsłania się 11 podestów schodów, długich na około 20 metrów. Gdybyśmy się przenieśli, no tak strzelam, 100 lat do tyłu, to po lewej stronie, mniej więcej od połowy tych schodów, widać węgiel i wznosiłby się tutaj budynek. Budynek drewniany, bryła na planie prostokątu, 15 metrów długi na 9-10 szeroki. I tutaj właśnie przychodzili Żydzi, żeby odbywać swoje modlitwy. No niestety, tak jak widać, widok nie jest do końca taki, jak powinien być, bowiem u szczytu schodów po lewej stronie znajduje się dalej komórka z ubikacjami, która została wybudowana gdzieś za tej szarej, ponurej rzeczywistości komunistycznej. Ciekawostką jest to, że w 2016 roku gmina zgodziła się i przyznała nam rację, że rzeczywiście to jest dość ważny obiekt z perspektywy historii naszej miejscowości. I zostały schody wpisane do gminnego rejestru zabytków, więc teraz są prawnie chronione.
Je trzeba było odnowić czy odkopać?
Trzeba było je odkopać. Koordynatorem prac był Narcyz. No, miał największe doświadczenie. Zrobił tutaj lekkie szalunki, żeby ziemia się nie obsypywała. Łopatę kopaliśmy.
W weekendy, bo wtedy, kiedy przyjeżdżałem z Warszawy z pracy, więc około miesiąca czasu nam główne prace zajęły, podest po podeście. No i byliśmy naprawdę ciekawi, gdzie jest wejście do synagogi. Byliśmy pewni, że gdzieś te schody skręcają, tutaj zaraz w lewo. Okazało się, że wejście do synagogi znajdowało się dokładnie tak, jak te wejście do tego baraku. I tam, gdzie są te drzwi dzisiaj do tego baraku, takie symboliczne, można by powiedzieć, że to było właśnie wejście do synagogi.
Po tej synagodze śladu już nie ma.
Nie ma. Synagoga została rozebrana na mocy rozkazu okupanta. Cały towar z budynku, czyli materiały, belki, drewno, wszystko zostało przewiezione potem na teren szkoły. Są wspomnienia właśnie Chaima Tigera, który mieszkał w tym budynku, bo on bardzo dobrze znał ten obiekt. Przychodzili codziennie tutaj na swoje modlitwy razem ze swoim tatą. To był pobożny młody chłopak, który pracując u Rosenbauma jako ogrodnik, oczywiście widział cały proces rozbierania synagogi i widział też materiały z synagogi na terenie obiektu Tereski. Mam wrażenie, że rozebrano wszystko, aczkolwiek tutaj zachował się kawałek fundamentu, ten węgiel. Tego nie zdołali rozebrać i myślę, że podesty, które są między schodami, były wypełnione jakimiś płytkami, to też zostało zabrane. Resztę tak naprawdę nie wiemy, czy było zasypane celowo, czy zasypało po prostu czas. Te wzgórze cały czas tak jakby tutaj erozuje, wschodzi w dół. Ja odkąd tutaj mieszkam, pamiętam, że po prostu była tędy ścieżka, którą szło się do pana Cześka na górę. Pamiętam w dzieciństwie, gdzie pani Walancikowa przyprowadziła raz tutaj jakąś rodzinę. Oni tutaj przychodzili robić zdjęcia. Oczywiście nie odbyło się bez tej małej awantury, no bo wiadomo, w tamtych czasach Żydzi przyjechali, po co, odzyskiwać swoje domy. Mieszkało tutaj kilka rodzin żydowskich, mniej więcej 100 osób, około 20 rodzin. Mezuza nie jest oryginalna, a tą mezuzę dostaliśmy od Wernera Odera, który w 2012 roku po prostu mi ją przywiózł z Izraela. Jego ojciec, Wilhelm Oder, był jednym z załogantów źle osławionej szkoły Tereski, szkoły dowódcy Policji Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa. Na odrzwiach do żydowskich domów zazwyczaj montowało się albo kawałek drewna, albo kawałek metalu, w którym było zwiniątko. To ono było tak naprawdę najważniejsze. Tam była modlitwa Szema Izrael, na 21 wersetach było Słuchaj Izraelu. Te mezuzy po prostu były. One miały chronić ten dom. No, znajdujemy się w budynku Gilówka 4. I tu rzeczywiście w tym budynku znajdowała się mykwa, łaźnia rytualna. W 1933 roku został oddany do użytku. No, mamy świadomość tego, że tak naprawdę przeszła tędy cała żydowska rabka. Romek Szyfedyn opowiada, jak tutaj między innymi przez Waltera Procha, szefa kompanii ukraińskiej, był przyprowadzony transport Żydów, który przyjechał z Nowego Sącza, z tamtejszego Arbeitsamtu. Na potrzeby szkoły Rosenbaum, komendant, zgłaszał cały czas braki, potrzebni mu byli ludzie. I tutaj ten transport po wyładowaniu jest przyprowadzony i tutaj odbywa się grabież, bicie.
Czy w tym budynku są jeszcze ślady tego, co tu kiedyś się wydarzyło i co tu kiedyś funkcjonowało?
Chyba zachował się piec do wypieku macy. Zachowały się płytki na ścianach, zachowały się płytki na podłodze i na pewno zachował się basen rytualny, który jest pod podłogą.
Tak jak mówiłem, płytki, rzeczywiście te z tamtej epoki i na ścianach, tak, biało-czarne.
No i tak tutaj też pomieszkujemy.
Michał, chodź, zbieram się. Troszeczkę siedziemy, zobaczmy. Zdjęcia ze schodów. Prowadzimy taki album.
Nie wiem, czy pani to zauważyła gdzie indziej, w innych miejscowościach, ale rzeczywiście w tych dzielnicach, które zostały, że tak powiem, ogołocone z tej myśli, z tych wszystkich ludzi, którzy tu kiedyś mieszkali, dzieją się dziwne różne rzeczy. I często to miejsca tak jakby ciemnieją, z których jest alkohol, no i robić różne dzikie rzeczy. Nie?
I to też tak było?
Tak. Zakłady komunalne przejęły te wszystkie budynki, no i ulokowali mieszkańców, zupełnie niezwiązanych z tym terenem, czasami ludzi, którzy po prostu przyjechali do rabki. Często te pokolenia powojenne w ogóle nie mówiły o tym, co się działo w wojnie. Po prostu byli Żydzi, zabrali ich i koniec. I dopiero musiało minąć jedno, półtory pokolenia, no ja jestem 70 lata, gdzie ludzie zaczynają się na nowo czymś interesować i odgrzebywać. Nie? Baner, który później powstał, troszeczkę obsadziliśmy roślinnością, żeby ukryć ten barak. No ale wie pani, to jest historia, nie?
Baner został sfinansowany przez Starostwo Nowotarskie. Na banerze zamieścimy takie informacje krótkie dotyczące budynku bożnicy, kiedy powstała, z czego była zbudowana, no i okolicznych budynków. To opatrzyliśmy go zdjęciami, nałożyliśmy na współczesne zdjęcia, stare zdjęcia, żeby po prostu można było zlokalizować ten budynek bożnicy.
Pani Michalina Niżnik opowiada właśnie tutaj, jak widzi grupę Żydów, która jest przyprowadzona do tego budynku. Siedzą w białych chałatach, a ona razem z malutką, swoją koleżanką, córką Sterna, przynosi im wodę w jakichś naczyniach z pobliskiej rzeki. Oczywiście o Żydach w kontekście tego miejsca, gdzie mieszkam, słyszeliśmy, ale zawsze niezbyt pochlebne opinie, zdania. Zawsze to było, że jak Żydzi wrócą, to będziemy musieli się stąd wynieść. Ten budynek był skanalizowany i była w nim woda, przyłącz wodny. Jak my się tu prowadziliśmy, to byliśmy jednym z niewielu tutaj domów, w którym była woda bieżąca i było szambo. Ludzie mówili, że mieszkamy w łaźni. Aha, bo mamy wodę. Ale nie wiedzieliśmy, że w łaźni, tej właśnie właściwej łaźni, żydowskiej łaźni.
Tutaj w Rabce nieraz jest tak, że w jeden budynek dzielą Żydzi, Polacy, dzieci żydowskie chodzą do szkoły z dziećmi polskimi. Dwie społeczności tak naprawdę się przeplatają, nie ma jakichś podziałów. Tak samo było w czasie okupacji, tutaj nie było getta.
Uzdrowisko powstaje, czyli 1864 rok, już mieszka tutaj około 100 Żydów. Zaczyna się taki rozwój właściwy tej społeczności, ale nigdy ta liczba nie przekroczy 500 osób. Oczywiście nie mówię o kuracjuszach, bo końcówka czy druga połowa lat 30. no to do Rabki na 7 tysięcy mieszkańców do wsi Rabka gmina przyjeżdża ponad 30 tysięcy osób i naprawdę słychać tutaj język jidysz i hebrajski, wszystko jest wymieszane, przyjeżdża prawdziwa arystokracja żydowska.
Kiedy przyszli tu Niemcy, czy od razu zaczęli wprowadzać swoje porządki?
Ludzie uciekli z Rabki, po prostu ktoś puścił plotki, że no Wysoka się pali, Jordanów się pali i jak tutaj do Rabce wejdą Niemcy w tej wściekłości, że tam rzeczywiście zostali dość poważnie poturbowani. Będą zionęli, że tak powiem, gniewem i chęcią mordu. Jest dość w miarę spokojnie. Od razu są wydane zarządzenia. Żydzi, którzy uciekają, uciekają przede wszystkim na wschód. Ta liczba tych 450 Żydów przedwojenna to nie jest najwyższa liczba, jaka była w Rabce, bo ta liczba w czasie II wojny światowej w latach, na początku lat 40. wynosi prawie 1000 osób. Są Żydzi i przesiedleńcy, i wysiedleni, i tacy, którzy znali Rabkę, znali ją jako uzdrowisko i przyjeżdżali tu do swoich rodzin, przyjeżdżali na wypoczynek i po prostu uciekli z Krakowa, żeby nie dać się zamknąć w getcie. Uważali, że na prowincji są większe szanse przeżycia.
Jeżeli chodzi o Szkołę Dowódców Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, tu się odbywały szkolenia grup policyjnych. Do czego wykorzystywano kursantów tych szkoły? Właśnie w 1942 roku do eksterminacji ludności żydowskiej na terenie tutaj Podhala, Rabki i okolicznych miejscowości. Początkowo szkołę umiejscowiono w Zakopanem w 1940 roku. Jej założycielem był Hans Krieger. Zakopane miało być taką miejscowością uzdrowiskową, a kursanci, którzy przyjeżdżali do tej szkoły, bardzo często zachowali się nieodpowiednio, wstrzynali burdy i tak dalej i psuli obraz miasta, więc zdecydowano się przenieść. No i właśnie wybrano Rabkę ze względu na bliskie połączenia. Jest tutaj i kolej, bliskość do Krakowa. Przeniesiono ją do budynku, w którym przed wojną mieściła się kolonia dla dzieci żydowskich. A następnie przeniesiono ją do jeszcze większego budynku, gimnazjum żeńskie sanatoryjne, należące do pań Sztuka. W szkołę trzeba było utrzymywać, było gospodarstwo rolne. Żydów wywoływano i nakazywano im pracę na rzecz szkoły. Gdy w sierpniu 1942 roku trwała egzekucja Żydów w Szanie. Niemiec poprosił jakiegoś Żyda, żeby zorganizował mu kilku Żydów do pomocy przy jakichś tam pracach. No i ten Żyd zgłosił się do tego Niemca i powiedział, że przyprowadził mu 500 ludzi, za co został rozstrzelany, ponieważ Niemiec powiedział, że Żydzi to nie ludzie.
No, ja też jestem właśnie świeżo w trakcie czytania książki wspomnień Lucy Goldfinger. Mama Lucy prowadziła sklep przy dzisiejszej ulicy Poniatowskiego. Matka i Łucja z początku w ogóle nie mogli uwierzyć, że Niemcy, taki kulturalny naród, będzie w stanie się posunąć do tego po prostu. Do wybuchu wojny ze Związkiem Radzieckim Niemiec, czyli do czerwca 1941 roku, w Rabce był względny spokój. Przede wszystkim kompleks Rabki był rozbudowywany, były budowane drogi. Tutaj chociażby na tej mapie widzimy most, który cały ten dukt był zrobiony żydowskimi rękami. Cała gospodarka wojenna niemiecka potrzebowała niewolniczej pracy. Chodź, nie ściągaj, nie ściągaj. Chodź.
Czekaj.
Piesek cię tylko przywita, wiesz? O, jest.
Dzień dobry.
To gdzie mogę usiąść? Siadaj.
To, co zrobił Michał z Narcyzem, to było przywrócenie do życia tej ludności. Ponieważ tak naprawdę odrestaurowanie tych schodów dało taki drugi punkt w Rabce dla wycieczek. Poznają ślady mieszkających na Podhalu Żydów, że oprócz miejsca egzekucji, które mieści się za willą Tereska, było jeszcze miejsce, gdzie ci ludzie żyli, czyli rabczański rynek, obok którego znajdowała się synagoga, no i do której prowadziły przepiękne schody, po których mieszkańcy Rabki przez 50 lat chodzili, ale nie wiedzieli, dokąd też schody tak naprawdę prowadzą, bo one prowadzą na łąkę. A na tej łące stała właśnie synagoga.
W 1943 roku Niemcy na terenie Rabki wybudowali takie miasteczko dla dzieci z Rzeszy zagrożonych bombardowaniami. I tutaj mijamy tak zwaną starą szkołę, gdzie po II wojnie światowej mieściła się szkoła podstawowa numer 1. I w tej szkole właśnie to był jeden z kilkunastu budynków drewnianych wybudowanych przez Niemców w 1943 roku. Większość tych budynków została spalona albo rozebrana, pozostał tylko ten jeden.
Na terenie willi Tereska rozpoczęto prace budowlane. Wybudowano stajnie, wybudowano garaże, pod jednym z garaży było niewielkie więzienie, wybudowano strzelnicę, która była przeznaczona do strzelania z broni krótkiej, a głębiej w pobliskim lasku wybudowano dużą strzelnicę, która była przeznaczona do treningów z bronią maszynową. Prace były wykonywane przez robotników żydowskich i robotników polskich. Jednym z elementów prac budowlanych było m.in. uregulowanie gorzkiego potoku, który przepływał przez lasek niedaleko Tereski. Ten potok został uregulowany za pomocą macew, które zostały sprowadzone z pobliskich cmentarzy żydowskich, m.in. z Jordanowa. Z części macew wybudowano na stoku prowadzącym na boisko plac apelowy przed gmachem Tereski schody o długości 10 metrów. Kamieniarze ułożyli je w ten sposób, aby napisy żydowskie były na wierzchu i ciemniejsze elementy przedstawiały hitlerowskiego orła. Te schody istniały do początku lat 50., kiedy to zostały rozebrane przez lokalnych mieszkańców, którzy część tego materiału przeznaczyli na budowę czy na podmurówki nowo stawianych budynków w okolicy. W latach 90., kiedy przeprowadzano kolejny remont willi Tereska i otoczenia, robotnicy napotkali na południowym stoku przy willi Tereska właśnie pozostałości tych schodów. Jeden z robotników zaproponował, aby te schody odnieść na miejsce cmentarza wojennego. Z tych elementów macew, które odkryto w zboczu, ułożono lapidarium. Te schody rabczanie nazywali po wojnie schodami Rosenbauma.
Rosenbaum czynił starania jeszcze przed wojną, aby to żydowsko brzmiące nazwisko, żeby z niego zrezygnować, ale ówczesne władze nie zgodziły się na to. Mieszkała tutaj rodzina Rosenbaumów. Rosenbaum, kiedy się dowiedział, że mieszkają tu jacyś inni Rosenbaumowie w Rabce, poczynił kroki, aby tą rodzinę zgładzić, bo on tylko mógł być tutaj jako jedyny Rosenbaum i Rosenbaum Żyd po prostu nie miał prawa tutaj istnieć. Także ta rodzina została osobiście przez komendanta zamordowana. To był bardzo młody człowiek, energiczny. Jak wspominają tutaj relacje chociażby pana Zdzisława Olszewskiego, mówił, że w żyłach tego nadczłowieka płynęła nie krew, lecz smoła z samego dna piekieł. Zapisał się jako kadrapki. Osobiście mordował ludzi w lasku za willą Tereską. Osobiście wymyślał tortury uczniów szkoły, kursantów. Nakłaniał do różnej formy zabójstw. Ginęły tutaj nie tylko osoby dorosłe, ale ginęli starcy i przede wszystkim ginęły dzieci, a z samej listy Judenratu, jaka zachowała się z tego terenu. Na tej liście widnieje 695 nazwisk, plus około 200 do 250, może 300 robotników, którzy cały czas w formie rotacji byli, bezpośrednio pracowali przy kompleksie leśnym, karczowali las pod strzelnicę, też pracowali przy budowie dróg, czy chociażby w kamieniołomie Zarytym, w Rabce Zarytym. Mamy kilkanaście świadectw ludzi, którzy ocaleli. To byli to ludzie też często z Nowego Sącza, bo stamtąd byli wysyłani przez tamtejszy Arbeitsamt do pracy na żądanie komendanta.
No i jedziemy dawną ulicą Kochanowskiego. Dzisiaj to ulica Podhalańska pod numer 47, żeby zobaczyć rzeczywiście owoc tej fundacji Marii Wilhelma Franklów, przemysłowców z Bonarki. I tutaj mieściła się żydowska kolonia dla dziatwy z ubogich rodzin żydowskich. Ciekawostką jest to, że rzeczywiście osoby, które czyniły starania o to, aby to miejsce mogło być w Rabce, były z postępowych Żydów z synagogi Tempel. Podobno sam Ozjasz Ton też tutaj przybywał. No teraz to tutaj nic nie ma, nie? Ale tutaj mamy zdjęcie, jak się dzieci bawią, nie? W tym placu.
Pojawiło się kilka artykułów w gazetach o tych schodach. To wzbudziło zainteresowanie. No a potem Narcyz już zdobywał coraz więcej informacji o rodzinach, właścicielach tutaj tych budynków. Po czym pojawiało się coraz więcej wycieczek, które Narcyz oprowadzał po rynku, opowiadając o życiu ludności żydowskiej przed II wojną światową. No bo ta ludność wraz z Polakami tworzyła tutaj historię naszego uzdrowiska.
Przejdziemy jeszcze koło Placu Kołozdrojowej, żeby pokazać miejsce, gdzie Żydzi byli 30 sierpnia poddani właśnie ostatniej selekcji na tym placu, tak zwanym tym Majerhofie przy Radczańskim dworze, i stąd wyruszyli w swoją ostatnią podróż do Bełsca. Po tej selekcji dokonano egzekucji w lasku za willą Tereska. To właśnie według Karoliny Panc, dr Karoliny Panc, tam zostało zamordowane między 40 a 60 osób tego dnia. Zostali nieliczni, którzy ukrywali się, między innymi Lucja Goldfinger, która dosłownie uciekła na kilka godzin przed samą selekcją. Dostała informację od Niemki, dla której sprzątała, żeby jak najszybciej opuściła Rabkę, bo Rosenbaum jej nie daruje. Ona była, można powiedzieć, naocznym świadkiem tych wszystkich rzeczy, które działy się w Margrabiance. Ona tam razem z dwoma jeszcze innymi dziewczynami sprzątały. Użyła gazety Der Sturmer. Tam były ich zdjęcia, jej i koleżanki. Wysłane to było w artykule opisanym w Niemczech, w tej gazecie, jak to rzekomo żydowskim robotnikom dobrze się powodzi, jak są dobrze traktowane. I ona użyła tej gazety, po czym na biciu w twarz się nie skończyło, tylko tak naprawdę Rosenbaum zwołał wszystkich z okolicznych gabinetów i po prostu była bita w takiej pozycji na czworakach. Wolałaby nie żyć, niż znieść taką zniewagę. Przez dwa tygodnie nie mogła w ogóle chodzić. Pobił ją za to, że użyła gazety do mycia okien. Józef Beck gdzieś pojechał, nie wiem, czy do Krakowa, czy do jakiegoś innego miejsca i zorganizował tą gazetę tak, że ta gazeta się znalazła, ona była ważna dla Rosenbauma. Nie zapłaciły za to, że tak powiem, głową.
Niemcy zaczęli filmować synagogę w Jordanowie, żeby pokazać, że jak oni po prostu podchodzą z szacunkiem do kultury na miejscach, które zdobywają, okupują. I po skończeniu nagrania podpalili tą synagogę.
W kwietniu 1943 roku Rosenbaum jest oddelegowany od Rabki za nadużycia. Mówi się o tym po cicho, żeby po prostu nie skalać dobrego imienia III Rzeszy.
Mieszkał w Hamburgu, no i w latach 60. w Niemczech Zachodnich, w Republice Federalnej Niemiec odbywało się wiele procesów zbrodniarzy wojennych. Organy ścigania, powiedzmy, wpadły na trop Rosenbauma, został aresztowany, został skazany na długoletnie więzienie. Z więzienia wyszedł wcześniej, tuż przed swoją śmiercią. Jako powód zwolnienia podano rozwój choroby reumatycznej.
Mamusia jest 36 rok urodzona. Pamięta sytuację tylko, jak wagony jakieś w Chabówce widziała, jakieś ludzi, wodę nosiły.
Żydów przyszły w tych strojach swoich. I przychodzili, bo ja mieszkałam z moją mamą.
U państwa wnęków, tu pod Zabornią.
No, to tylko przy drodze. Tyle wiem. Bo tu był obóz taki
w Chabówce, nie? To rzeka, no i stacja. To jeszcze co pamiętam, jak stawały te pociągi, co więźniów wieźli do Oświęcimia jako dzieci. Jak my do rzeki lecieliśmy, nie szybko, braliśmy butelki, braliśmy wodę z rzeki, każdy pojedynczo. Niemiec szedł w tą stronę wagonów, drugi w tą, to my czailiśmy się, a ci biedni ludzie siedzieli wtedy z takimi kratkami, jak to zwierzęta się przewozili. I ręce wyciągali, to mój Bóg w tą rączkę i uciekali. A jednego razu żołnierz nas zobaczył niemiecki i powiedział, że będzie strzelał w nas. My uciekli. Za chwilę to na niego patrzyliśmy, żeby nas nie zabił, nie? No i tak nas było tu cała kupa, bo to można było się schować, no to zdążyliśmy do rzeki, a rzeki to przecież nie były takie jak teraz są, tylko było i takie rozlane.
Szczęściem w tym wszystkim jest to, że nawiązaliśmy kontakt z kilkoma rodzinami. Niektóre rodziny przyjeżdżają cyklicznie, przynajmniej, no nie całe, ale jacyś przedstawiciele rodziny, no i chyba pierwszym takim kontaktem to była rodzina Stylerów, tych piekarzy. Poznałem Besię Stiler, Karolę Stiler, jej rodzinę. Następnym kontaktem to była Hadaska Zollmann, która tu mieszkała naprzeciwko. Miriam Rebhun, która mieszkała naprzeciwko. Oni nie pytali, oni byli w ogóle zainteresowani tym, że ktoś się chce zająć tym tematem, żeby szukać, żeby odświeżyć wiadomości i pamięcią. My doprowadziliśmy podczas naszych spacerów pamięci też do kilku spotkań potomków, czy też z tej pierwszej linii, którzy tutaj mieszkali, którzy mogli na tych spotkaniach, prezentacjach opowiedzieć losy.
Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Panowie Radni, serdecznie witam Państwa na naszym wydarzeniu Spacer Pamięci w 82. rocznicę Zagłady Rabczańskich Żydów, zakończenia akcji Reinhardt, Zespół Historii Rabka, Grzegorz Moskal, Michał Rabta i Narcyz Listkowski. Pan Józef Szlaga ma ten zaszczyt, aby przypomnieć. Przypominamy już 10. raz.
Frania nie przeżyłaby, gdyby nie pomoc niesamowitej osoby, jaką była pani Leonora Wagner. Nie możemy znaleźć w ogóle krewnych pani Leonory Wagner. Jej mąż był palaczem na Gestapo i nic nie wiedział praktycznie do momentu, kiedy Frania wyszła po wyzwoleniu, że Frania jest ukrywana, a Leonora Wagner po prostu dostarczała produkty, które służyły do tego, żeby mogła przeżyć Frania. Wiemy o Jerzym Olszewskim, doktorze, brat doktora Zdzisława Olszewskiego, którzy byli zaangażowani w Związek Walki Zbrojnej. Pomagali Żydom, doktor po prostu przynosił leki, ale wiemy też o aptekarzach, wiemy o innych lekarzach, chociażby doktorze Malewskim czy Cybulskim.
No i za momencik będziemy przy dzisiejszej ulicy Jana Pawła II. Znajduje się willa Truskawka. I właśnie z historią tego budynku jest związana historia rodziny Netzerów. Frania Netzer ze swoją mamą Jetim i z Gustawem Netzerem. Z siostrą Salomeą, z dwoma braćmi Hermanem i Bernardem mieszkali w tej willi do wybuchu II wojny światowej. Frania szyła, przychodziło 30 młodych dziewczyn, 30 młodych chłopaków, którzy szyli mundury. Frania później załatwiła sobie lepszą pracę, miała maszynę, to mogła dla Niemek szyć, dokonywać różnych przeróbek krawieckich. O, tamten daszek po prawej stronie to była właśnie kryjówka Frani, a tutaj na dole, gdzie te takie drzwi pod tym, to był sklep Netzerów. I Frania mieszkała w tamtych dwóch oknach. Więc 28 miesięcy ukrywania się z matką, można powiedzieć, w pozycji na tym stryżku, gdzie można było albo leżeć, albo siedzieć.
Czyli ona jakiś czas normalnie pracowała dla tych Niemek?
Tak, tydzień przed deportacją weszły do tej kryjówki. Wiedziała tylko tyle od męża, który pracował na Gestapo, męża Leonory Wagner, że kolejarze, którzy z nim pili wódkę, opowiadali, że wywozi się Żydów na wschód i tam się ich pali. Oczywiście nie mogły w to uwierzyć, tak jak nikt nie mógł w to uwierzyć. No i dojeżdżamy do serca, można powiedzieć, uzdrowiska. Tutaj zaczynamy te spacery pamięci.
Mamy gości. Mamy gościa też tutaj specjalnego, kantora Awiego Rebchuna, który jest z domu Rebchun i on jest prawnukiem dawnych sklepikarzy, właścicieli pensjonatów Rebchunów, którzy w rynku mieli swój sklep kolonialny, Rebchun Siapce i Rywka. Prowadzili interes, mieli dwójkę dzieci. Te dzieci, Shalom i Miriam, żyją w Izraelu. To są już naprawdę seniorzy, ale Ewi miał pragnienie w sercu, żeby przyjechać do nas i jest w końcu. Przywitajmy go brawami.
Spacery pamięci. Ukazała się książka Mroczne sekrety willi Tereska. Przypomniała mieszkańcom Rabki o tym, co działo się tutaj w czasie II wojny i to, żeśmy wydali tam bodajże w 60 egzemplarzach, o ile dobrze pamiętam, które żeśmy sami opłacali. Ta książeczka się rozeszła, odbyło się spotkanie takie, w cudzysłowie autorskie, nagłośniliśmy to na arenie Rabki, no i zaczęli się zgłaszać ludzie, którzy byli związani z tym, między innymi pani Janowska. Dostała od pani Elfrydy Trybowskiej egzemplarz naszej książeczki, ponieważ pani Trybowska i mama pani Janowskiej zeznawały na procesie Wilhelma Rosenbauma. Pani Janowska przejrzała to, bardzo była zainteresowana kontynuowaniem pracy i w takim wypadku zaproponowała, żeby umieścić rozdział na temat jej rodziny, która ma tutaj te korzenie rabczańskie i tutaj w czasie II wojny światowej była, a poza tym dała namiar na osoby związane z Instytutem Żydowskim w Warszawie. I w któreś wakacje chłopaki pojechały tam, no i w takim wypadku zdobyli troszeczkę materiału z Żichu. Powstała ta kolejna większa książka w 2009 roku, została wydana. Nakład dzięki Fundacji Rozwoju Regionu Rabka był zdecydowanie więcej, bo to 1000 egzemplarzy było prawie. Książeczka rozeszła się bardzo szybko, stała się poszukiwana, zaczęto ją wysyłać w różne tam strony świata. Dotarła do Anglii, dotarła do Stanów Zjednoczonych, dotarła do Izraela, rodziny zaczęły się odzywać.
Według świadków, tutaj właśnie za tą wieżyczką przed nią stał amfiteatr Solanka Rafaella. I tutaj właśnie 30 sierpnia, w ostatnią niedzielę sierpnia, odbył się wiec. Tuż po deportacji Żydów rabczańskich do obozu zagłady w Bełsu przygotowano mównicę. Obok był portret Hitlera, sztandary, również sztandar Górale Folku. Obecni byli reprezentanci Górale Folku z Wacławem Krzeptowskim. Właśnie Władysław Krzeptowski grzmiał: nie jesteście Polakami, tylko Góralami. Dziękuję staroście Hansowi Mansfejowi, Robertowi Weissmanowi, komendantowi Wilhelmowi Rosenbaumowi za uwolnienie Podhala od Żydów. Nie wiemy, ilu z ludzi, którzy tutaj byli, biło brawo. Wiemy, że na ręce komendanta Rosenbauma Krzeptowski złożył, dokładnie na ręce magazyniera Romana Dattnera, złożył premię dla załogi tej niechlubnej szkoły SIPO SD w Rabce, w willi Tereska, w postaci 25 litrów wódki i 5000 papierosów egipskich.
Okazało się, że przy Teresce droga, która prowadziła na cmentarz żydowski, była wyznaczona częściowo przez prywatne działki. Okazało się, że miasto nie może sobie z tym poradzić, żeby do miejsca pamięci narodowej było dojście. Kilku burmistrzów próbowało uregulować tę sprawę, to się nie udawało do końca. No i dzięki temu, że poznaliśmy bohaterów naszej książki, czyli rodzinę pań Janowskich, pani Janowska rozpoczęła ogromne starania, żeby wybudować nową ścieżkę przez tereny leśne, należące między innymi do gminy, do parafii, i do lasów państwowych. I ta ścieżka powstała w 2015 roku. Narcyz wpadł na pomysł, że musimy zorganizować jakieś spotkanie, które mogłoby, znaczy wtedy żeśmy nie wiedzieli, że to będzie cykliczna sprawa. I wymyślił datę, żeby ta data była zawsze ostatnią niedzielą sierpnia.
Werner przyjechał do Rabki w 2011 roku pierwszy raz i to było takie duże spotkanie wtedy w liceum w Romerze. Przyjechał przepraszać Rabczan, przepraszać Żydów za to, co zrobił jego ojciec. To był Austriak, urzędnik wyższego szczebla, który między innymi zajmował się sprawami gospodarczymi w siedzibie willi Tereska w szkole. I rzeczywiście był ścigany jako zbrodniarz wojenny po wojnie. Werner dla niego był wielkim szokiem i odkryciem, kiedy dowiedział się, czym zajmował się jego ojciec podczas wojny, bowiem ta historia w Austrii była bardzo skryta. Wiele osób uniknęło tak naprawdę sprawiedliwości. Pastor Werner przyjechał jeszcze w 2012 i nawet 2015 roku. Ciekawe, bo objechaliśmy tutaj większość cmentarzy żydowskich wkoło Rabki. Między innymi byliśmy w Jordanowie, w Czarnym Dunajcu, w Nowym Targu, bo on chciał poznać te miejsca, gdzie zapewne być może jego ojciec też brał udział w tych masowych egzekucjach. Jest jakiś nowy duch, bo w tych wszystkich miejscach coś się dzieje. Za sprawą ludzi, niesamowitych ludzi, Grześka Miśkiewicza, czy nawet Myszany, Urszuli Antosz, czy Ludzie Nieliczby, Darek Popiela i cały zespół, to znowu Czarny Dunajec i Nowy Targ. Co ci tknęło? Po całych dziesięcioleciach cmentarzach, na których można powiedzieć, że prawie że pasły się krowy, bo mury zostały po wojnie też rozebrane jako budulec wykorzystane przez okoliczne osoby, macewy były zabierane. Naprawdę w kilku miejscach na Podhalu
zostały odnowione cmentarze, albo zostały postawione pomniki stosowne. No i Rabka też tutaj nie odstaje.
Panuje takie przekonanie, że Żydzi szli jak barany na rzeź, ale jak pani Janowska wspominała, jak wspominają relacje, to tak nie wyglądało. Egzekucje, deportacje, były pewne krzyku, rozpaczy, rozdzierania dzieci od rodziców. Było naprawdę głośno i przeraźliwie. Spośród setek podhalańskich Żydów, którzy próbowali ocalić swoje życie, zaledwie 9 udało się przetrwać w swoich rodzinnych miejscowościach tutaj na Podhalu.
Miasto się w to wciągnęło dzięki naszej pracy. Nie było tak kolorowo z początku. Możemy teraz na nich rzeczywiście liczyć. Mamy zresztą burmistrza, historyka, kto bierze udział w spacerach, w wydarzeniach, co jest ważne też dla naszych gości, bo goście przyjeżdżają z różnych zakątków świata i chyba jednym z największych takich dla nich wzruszających momentów jest to, że opowiadając losy swojej rodziny, rodzinne swoje losy, słucha ich chociażby burmistrz czy ktoś z radnych z miasta i to jest niesamowite.
Nie znamy żadnego przypadku, aby na Podhalu przetrwała cała rodzina. Ojciec, matka i dzieci. Kobiety, aby przeżyć, musiały mieć niezwykłe szczęście. I tylko nielicznym z nich udało się przetrwać wojnę, w której każda próba przetrwania mogła zostać brutalnie przerwana przez jedną złą decyzję czy donos.
Nigdy nie byliśmy jakimś oficjalnym towarzystwem, jesteśmy grupą znajomych.
Narcyz Listkowski, elektryk. Jestem też członkiem Forum Dialogu.
Michał Rapta. Razem z rodzicami prowadzimy rodzinną firmę, sprzedajemy farby.
Grzegorz Moskal, nauczyciel historii obecnie w drugim liceum ogólnokształcącym w Rapce imieniem księdza Józefa Tischnera. Włączą nas na pewno wspólne zainteresowania. To nie jest stricte tylko i wyłącznie judaika i kwestie żydowskie. Michał założył stronę internetową pod tytułem Historia Rabki, bo od czasów średniowiecza oczywiście po rzeczy współczesne.
Uważam, że robimy dobrą, niektórzy mówią świętą robotę. Nie jesteśmy stowarzyszeniem, mamy troszeczkę utrudnione chociażby nawet organizowanie środków czy zbiórek na jakiś cel. Więc dużo rzeczy robimy własnym sumptem. Ja cenię naszą dobrą znajomość, przyjaźń w tym kontekście historii i nie chciałbym, żeby założenie stowarzyszenia doprowadziło do tego, że po prostu wszyscy się rozejdziemy, bo uważam, że już lepsze jest to, żeby być razem i robić to, co robimy, niż żeby nic nie robić. Nie? A tworzymy zespół i ja nie jestem w stanie wszystkiego zrobić. Ja jestem człowiekiem od roboty, a to są prawdziwe mózgi. Piszą te wszystkie artykuły i...
W tym 2024 roku zaproponowano nam, żeby wznowić, żeby dodrukować. Książka wyszła jeszcze raz, właściwie ta sama. Myśmy nie mieli czasu poprawek wprowadzić. I rozeszła się też prawie. Czyli jeszcze to zainteresowanie w takim wypadku jest. No i w czasie spaceru pamięci pokazaliśmy projekt tablicy upamiętniającej rodzinę Janowskich, w rodzinę Kleinbergów, która między innymi została wymordowana na terenie lasku za Tereską. To jest taki projekt, który przygotował Michał, zostanie zrealizowany w 2025 roku już w formie tablicy, bo na razie jest to taki pylon, który pokazuje, że tak powiem, projekt.
Mamy zwyczaj, żeby dmuchać w szofar. Bóg, jak on pojawił się do nas na Górze Synai, to był przez szofar i ten głos szofar symbolizuje, że w miejsce, które nie ma głos, nie wiemy co powiedzieć, ale proszę pamiętać ten nasz głos. Głos, który przychodzi od tej szofar i niech ten głos będzie przypomnieć nas przez ciebie. Powiem modlitwę od psalmy, Shira Ma'alotim Ramakim, a potem będziemy dmuchać szofar i Kel Maler Rachamim. Shira Ma'alois Mimamakim Korosich Adinoi אדינוי שימו בקוילי, תהיה נוס נחו קשוב ואיס לכל תחנונוי. אם אבוי נויס תשמוריו, אדינוי מיימויד, כי אם חוס לכו למען תיבורי.
W głębi serca człowiek chciałby, żeby ta przeszłość miała jakiś wpływ na przyszłość, żeby dla osób, dla których to miejsce było tak naprawdę końcem, drogą bez powrotu, dla innych, które odwiedzają po latach to miejsce, było początkiem jakiegoś nowego spojrzenia albo nowej drogi w swoim życiu.
One powstały tak naprawdę na dołach, na miejscach, które były wklęśnięte. W 1945 roku dr Zdzisław Olszewski opowiada, że ogrodził te wielotysięczne mogiły bohaterów drutem kolczastym przed bydłem, które pasło się tutaj po prostu w pobliżu. Poniżej jest strzelnica, którą też robotnicy żydowscy musieli w katorżniczy sposób wykuwać w tej skalistej ziemi. No i te wszystkie płyty to są groby. Nie wiemy o innych miejscach, które na pewno są w Lasku, groby masowe, ale szacuje się, że mniej więcej między 500, a może i nawet więcej osób kryją te doły. Pokażemy pani ten pylon. To jest właśnie projekt tej tablicy rodziny pani Anny Janowskiej. W 2025 roku będzie już w formie kamiennej. To są właśnie te macewy, pomniki, fragmenty steli, które no, własnymi środkami i siłami żeśmy przynieśli z różnych miejsc, z Drabki, ale też z Gorzkiego Potoku. Dalej ziemia odsłania tajemnice. Tutaj właśnie te dwie największe miały miejsce na wiosnę zeszłego roku. Prawdopodobnie po jakiejś większej wodzie, która płynęła, zostały odsłonięte.
Ile waży taki fragment macewy?
No te tutaj najcięższe, no to myślę, że to jest tylko fragment, 110 kg, ale nawet te całkiem nieduże to jest kilkadziesiąt kilogramów.
Jakie transportowaliście na to miejsce?
W tym samochodzie, którą pani dzisiaj wozimy. No te z potoku wyciągaliśmy, kolega pomagał z pracy samochodem terenowym, wyciągał nas wózeczkiem takim, ciągnęliśmy ją do góry, a później do samochodu przeładowaliśmy, także wtedy było nas rzeczywiście 4 osoby.
Macewę. Coś będzie, ale to dopiero jak zostanie przywieziona, bo mamy namiar na kolejny.
Macewy powinny trafić na miejsce,
tam skąd zostały zabrane.
Dokładnie.
Zrabowane.
Ważną rzeczą jest, może uda się to zrealizować, aby ta właśnie droga prowadząca tutaj na mogiły była w odpowiedni sposób zaopiekowana. Chcielibyśmy, aby powstały tutaj tablice, które opowiadałyby losy tej społeczności, które by były swoistego rodzaju drogowskazem dla tych wszystkich przybyszy, którzy tutaj przyjeżdżają. I chcielibyśmy, aby te grupy też mogły poznać historię tych osób, nie tylko cały czas Holokaust, ale też zobaczyć, gdzie była synagoga, gdzie była mykwa, gdzie było chociażby sierociniec dziatwy żydowskie, gdzie były poszczególne rodziny mieszkały, usłyszeć jakąś historię. Więc takie też mamy marzenie i pragnienie, żeby to się mogło zrealizować.